Bóg jest suwerennym panem świata, który stworzył, jest sprawiedliwym i dobrym jego władcą. Taka była główna myśl mowy Elihu, której treść poznaliśmy poprzednim razem. Elihu pragnie nakierować myśli Hioba na wszechmocnego, sprawiedliwego Boga. Pragnie to uczynić, by pomóc mu zrozumieć sens jego cierpień. Pragnie też przygotować Hioba na chwilę, w której przemówi do niego sam Pan. Dzisiaj poznamy drugą część mowy Elihu. W początkowych wierszach 35 rozdziału Księgi Hioba znajdujemy takie słowa. Elihu ciągnął dalej i rzekł: czy to uznajesz za słuszne, coś rzekł, mam prawo od Boga? Elihu zadaje Hiobowi pytanie. Hiobie, czy zdajesz sobie sprawę z tego, co oznacza twoje stwierdzenie, że masz prawo, by polemizować z Bogiem? Twierdzisz, że jesteś niewinny, że cierpisz bez przyczyny. W ten sposób stajesz w jednym szeregu z buntownikami, tymi, którzy występują przeciwko Bogu. Elihu wzywa Hioba, jak czytamy dalej, spojrzyj na niebo, popatrz, oglądaj obłoki wysoko. Gdy zgrzeszysz, co ty mu zrobisz? Czy zaszkodzisz mu mnóstwem grzechów? Zadaje Elihu niezwykłe pytanie. Hiob pyta, co mi z tego przyjdzie, że jestem prawy? A Elihu odwraca to pytanie i zwraca się do Hioba. Co przyjdzie z tego Bogu, że prowadzisz życie pełne grzechu? Czy zaszkodzisz Bogu, Panu niebios i ziemi, swoimi grzechami? Czy dajesz mu coś, gdy jest prawy? Czy otrzyma coś z twojej ręki? Podobnych do ciebie złość twa dosięga, a twoja prawość ludziom pomaga. Elihu stwierdza, że ani grzech, ani dobre czyny nie zmieniają suwerenności i sprawiedliwości Boga, ale mają wielkie znaczenie dla nas. Gdyby Abraham nie popełnił grzechu, powziąwszy wspólnie z Sarą decyzję, że niewolnica Hagar urodzi mu potomka, nie byłoby konfliktu, który do dzisiaj jest jednym z najbardziej nabrzmiałych problemów politycznych i społecznych, sprawiających, że Bliski Wschód jest stale najbardziej zapalnym miejscem na mapie świata. Brak całkowitej ufności Abrahama względem obietnicy Boga ma tak poważne konsekwencje na przestrzeni 4000 lat historii ludzkości. Gdyby Abraham nie popełnił grzechu, nie byłoby konfliktu arabsko-żydowskiego. Grzech człowieka ma wielkie konsekwencje dla jego życia i dla życia jego bliźnich. Elihu podkreśla, natomiast prawość pomaga ludziom. Prawe, bogobojne życie pokornego człowieka jest pomocą dla bliźnich, jest drogowskazem kierującym ich wzrok na Boga. Zapamiętajmy tę ważną prawdę. Nasze życie jest najgłośniejszym kazaniem, które może pomóc bliźnim w pojednaniu się z Bogiem. Nasze grzechy mogą ranić innych, mogą prowadzić ich ku upadkowi. Natomiast nasze prawe życie może stać się drogowskazem dla bliźnich, drogowskazem wskazującym drogę ku Bogu. Elihu pragnie ukazać Hiobowi prawdziwy sens jego cierpień. Czytamy w następnym, 36 rozdziale Księgi Hioba. Dodał jeszcze Elihu i rzekł, poczekaj chwilkę, wyjaśnię, bo jeszcze mam słowa od Boga. Elihu podkreśla, że pragnie przemawiać w imieniu Boga, z jego inspiracji i w jego obronie. Zaznacza jednocześnie, że będzie chciał wyjaśnić coś w sprawie Hioba, na tyle, na ile Bóg udzieli mu mądrości, światła, poznania. Elihu zdaje sobie sprawę, że jego wiedza jest ograniczona, cząstkowa. Tym bardziej cząstkowa jest jego wiedza o nieskończonym, wszechmocnym, świętym Bogu. Tak jest w każdym przypadku. Człowiek o ograniczonej możliwościami swoich zmysłów i rozumu wiedzy nie jest w stanie objąć umysłem nieskończonego, wiecznego Boga. Jest to problem dla wielu współczesnych ludzi. Ludzie mówią często, nie mogę uwierzyć, i tłumaczą, że jest tak dlatego, że nie potrafią zrozumieć tylu rzeczy, które wiążą się z wiarą, z Bogiem, Chrystusem, Kościołem. Zazwyczaj jednak rzeczywistym problemem jest nie niemożność zrozumienia wszystkiego, ale niechęć przyjęcia tego, co już się rozumie. Niechęć zmiany swojego życia. Problem wiary to problem raczej moralny, nie intelektualny. Ludzie nie chcą zrezygnować z pewnych rzeczy w swoim życiu i to blokuje wszelkie ich decyzje. Nie przyjmują nawet podstawowych, najważniejszych prawd wiary, które wystarczają, by zrozumieć to, co najistotniejsze, że każdy z nas jest grzeszny, że potrzebuje ratunku, zbawienia, że Bóg okazuje nam swoją łaskę, swoją miłość, posyłając nam Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Ktoś, kto przyjmuje podstawowe prawdy Ewangelii, jest w stanie rozwijać swą wiedzę, swoje poznanie prawd duchowych. Większym problemem jest natomiast dokonanie pewnych zmian w stylu życia, poddanie się procesowi niezbędnych przemian, które dokonać może w człowieku jedynie Bóg. Elihu pragnie właśnie teraz ukazać Hiobowi na tyle, ile potrafi, wszechmoc i prawość Stwórcy. Mówi, jak czytamy od 5 wiersza w 36 rozdziale Księgi Hioba: oto Bóg nie odrzuca potężnych, umysłów potężnych duchem, ale ciemięscy żyć nie dozwoli. Ubogim przyznaje słuszność. Nie spuszcza oka z uczciwych. Osadza ich na tronach z królami. Wywyższa ich po wsze czasy. Elihu stwierdza, że w ostatecznym rozrachunku uczciwi i prawi będą przez Boga wywyższeni. I to jest dla nas wielką zachętą. Czasem może nam się wydawać, że na świecie zwycięża zło, że nie opłaca się być uczciwym, dobrym, ale tak w rzeczywistości nie jest. Na dłuższą metę zwycięża dobro, a gwarantem tego zwycięstwa jest sam Bóg, wszechmocny Stwórca, sprawiedliwy Pan Wszechświata. Bóg pragnie, by wszyscy ludzie upamiętali się i byli zbawieni. Gdy brną w grzechach, Bóg cierpliwie ich nawraca, nieraz syłając na nich doświadczenia. Cierpienie może mieć właściwości wychowawcze, może odwieść człowieka od grzechu, w szczególności od grzechu pychy. Elihu mówi dalej właśnie o takim działaniu Boga w stosunku do ludzi nieprawych. Gdy powrozami związani, w kajdany nędzy zostaną zakuci, wtedy im stawia przed oczy ich czyny, by ciężkość przestępstw widzieli. Otwiera im uszy na radę, namawia: od zła niech odstąpią. Gdy usłuchają z poddaniem, dni płyną im w dobrobycie, a lata mijają w szczęściu. Każdy człowiek ma szansę, by się upamiętać. Gdy otwiera się na głos Boga, gdy odwraca się od zła, Bóg zmienia jego życie. Może ono być odtąd szczęśliwe, radosne. Znana jest historia życia jednego z najbogatszych ludzi w historii, Rockefellera. Mimo że był multimilionerem, był człowiekiem nieszczęśliwym, nie miał przyjaciół, czuł się osamotniony, był osowiały, apatyczny. Gdy się nawrócił, odzyskał pogodę ducha. Rozpoczął działalność charytatywną, pomagał ludziom będącym w potrzebie. Pozyskał wielu przyjaciół, był szczęśliwy. Ustanowił fundację, która śpieszy z pomocą ludziom potrzebującym pomocy do dzisiaj, na długo po śmierci Rockefellera. Bóg pragnie, by życie wierzących było szczęśliwe, obfite, spełnione. Takie określenia nowego życia w więzi z Bogiem znajdujemy w Nowym Testamencie. Już tu jednak, w Starym Testamencie, czytamy o szczęściu, jakiego Bóg pragnie dla ludzi wierzących. Elihu zwraca się do Hioba: i ciebie chce on wybawić z nieszczęść. Przed tobą jest dal, nie cieśnina, i stół opływający tłuszczem. Nie cieśnina, a dal. Tak, życie człowieka wierzącego ma szeroką, daleką perspektywę. Sięga w wieczność. Takie życie może być obfitujące, spełnione. Może być jak biesiadowanie za zastawionym stołem. Elihu wygłasza hymn na cześć Boga. Czytamy dalej od wiersza 22. Wielki jest Bóg w swej wszechmocy. Któż takim mistrzem jak On? Kto jego drogę chce zganić? Kto powie: źle uczyniłeś? Staraj się chwalić jego dzieła. gdy o nich się pieśni układa. Ogląda je każdy z radością, choć widzi je tylko z daleka. Wielki jest Bóg. Lat Jego nikt nie policzy. Tak, Bóg jest wielki. Stwórca niewyobrażalnie ogromnego wszechświata jest kimś potężnym. Jego moc możemy oglądać w stworzeniu. Możemy podziwiać rozmach i piękno Jego dzieła. Elihu zadaje pytanie, któż jest takim mistrzem jak On? A w innym tłumaczeniu pytanie to brzmi, któż jest tak wielkim nauczycielem jak On? Bóg jest największym nauczycielem. Jest najwspanialszym, posiadającym największy rozmach, mistrzem. Zwróćmy uwagę, że również Syn Boży, Jezus Chrystus, gdy chodził po ziemi, był nazywany mistrzem i nauczycielem. Nawet Jego wrogowie przyznawali, nikt dotąd tak nie nauczał jak On. Również Ducha Świętego Biblia nazywa nauczycielem. Nauczycielem, który wprowadza we wszelką prawdę. Trójjedyny Bóg jest wielkim nauczycielem. Znamienna rzecz, że dzisiaj nawet ci, którzy odrzucają poselstwo chrześcijaństwa, powołują się często na Biblię. Cytują Jezusa. Odwołują się do Jego wypowiedzi z kazania na górze. Mówią o potrzebie miłości, przebaczenia. Bóg jest największym nauczycielem. Elihu stawia pytanie, któż naucza tak, jak On? Ze słów Elihu wynika, że Bóg jest wspaniałym Stwórcą, sprawiedliwym Panem i największym nauczycielem. Jednak Elihu mówi o Bogu jako o kimś dalekim, niedostępnym, nieosiągalnym. Z jednej strony jest to częściowo prawdą. Bóg jest Bogiem dalekim, transcendentnym, to znaczy przebywa ponad stworzeniem. Nie można Go poznać dogłębnie zwykłym ludzkim umysłem czy na drodze doświadczenia za pomocą zmysłów. Bóg jest niedostępny dla naszych zmysłów. Nie możemy objąć Go swoim rozumem, ale jednocześnie Bóg jest blisko nas. Przenika swoje stworzenie. Nie jest kimś oddzielonym, kimś odłączonym od nas. To nie odległość, nie dystans przestrzeni oddziela nas od Boga. Nie dlatego jesteśmy od Boga oddaleni, że On jest wielki i odległy, a my mali, że On jest nieskończony, a my ograniczeni czasem i przestrzenią. Przyczyna naszego oddalenia jest inna. Posłuchajmy słów proroka Izajasza, który mówi o tym, co jest prawdziwą przyczyną naszego oddalenia od Boga. Wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem. Wasze grzechy zasłoniły Mu oblicze przed wami, tak iż was nie słucha. To diagnoza Bożego proroka. Diagnoza jak najprawdziwsza i jak najbardziej trafna. Dalej Izajasz woła, bo krwią splamione są wasze dłonie, a palce wasze zbrodnią. Wasze wargi wypowiadają kłamstwa, a przewrotności szepce wasz język. Nikt nie woła o sprawiedliwość. Nikt nie dochodzi prawdy, byleby się oprzeć na fałszu i powiedzieć kłamstwo, byle uknąć podstęp i spłodzić niegodziwość. Surowa ocena, ale prawdziwa. Człowiek został wypędzony z powodu grzechu z raju i dzisiaj także grzech jest tym, co oddziela człowieka od Boga. Ale tak być nie musi. Dzisiaj wiemy ponad wszelką wątpliwość, że Bóg pragnie przebywać bardzo blisko nas. I to On przybywa, rozdziera zasłonę naszego grzechu i wyciąga do nas rękę. Czyni to w Jezusie Chrystusie, który bierze na siebie nasz grzech i otwiera nam drogę do Ojca. Sprawia, że na nowo może nawiązać się pomiędzy nami a niebiańskim Ojcem osobista, bliska więź, serdeczna społeczność. Warunkiem jest nasza wiara. Warunkiem jest wyznanie naszej grzeszności, przyjęcie daru zbawienia, oddanie Jezusowi steru swojego życia. Gdy słuchaliśmy słów Hioba, słyszeliśmy jego wołanie o pośrednika, o mediatora, który mógłby stanąć pomiędzy nim a Bogiem. Dzisiaj znamy imię tego pośrednika. Znamy imię Mesjasza, Zbawiciela. To Jezus Chrystus. On jest naszym Zbawicielem. Ale czy naprawdę jest On naszym, moim i Twoim Zbawicielem? Czy jest moją drogą do Ojca, prawdą, którą wyznaję? Czy jest moim życiem? Drogi przyjacielu, czy Ty wierzysz i ufasz Chrystusowi? Następny, 37 rozdział Księgi Hioba zamieszcza końcowe fragmenty mowy Elichu. Językiem poezji Elichu jeszcze raz rysuje obraz potęgi Boga i piękna Jego stworzenia. Czyni to, opisując różne zjawiska atmosferyczne. Przeczytajmy fragment 37 rozdziału. Czytam od wiersza 3. Pod całym niebem latać każe błyskawicy, po krańce ziemi jej światło. Potem nastaje huk straszny, to grzmot zesłał wszechmocny. Nie wstrzymał go, bo ciągle go słychać. Śniegowi mówi, padaj na ziemię, ulewie i deszczowi, bądźcie mocne. Ludzi zamyka po domach, by każdy rozważał jego dzieła. Zwierzęta zaszyte w kryjówkach nocują w swych legowiskach. Burza przychodzi z komory, zima nadciąga z północy. Mróz dany z tchnienia Bożego i lodem ścięta powierzchnia wody. Blask jego chmury rozpędza, słońce rozprasza obłoki. Tu i tam ono krąży. Idzie, by spełnić zlecenia. Wszystkie nakazy wykona na całej powierzchni ziemi. Jako upomnienie czy łaska lub jako miłosierdzie wysłane. Posłuchaj, Hiobie, zaczekaj, a cuda Boże zrozumiesz. Czy wiesz, jak Bóg rozkazuje, jak świeci z chmur błyskawicą? Czy wiesz, jak w powietrzu mgły wiszą? Te cuda są pełne mądrości. Ubranie Twoje gorące, gdy ziemia spoczywa bez wiatru. Potrafisz z Nim niebiosa rozciągać, twarde jak lustro z metalu. Elichu w poetycki sposób opiewa wszechwładzę Boga, Pana kierującego całym stworzeniem. Kim w obliczu takiego Pana jest człowiek? Znikomy pyłek, mała drobinka stworzenia. Elichu kończy swoją mowę następująco. Z północy przychodzi blask złoty. To Boga straszliwy majestat. Wszechmocny jest. Któż go dosięże? Pełen potęgi, świętości, bogaty w prawość, nie w ucisk. Stąd ludzie się go lękają. Nie zważa na wszystkich mądrych sercem. Bóg pełen potęgi, świętości, wszechmocny Pan, którego nie można dosięgnąć. Tak, jest to prawda. Człowiek nie jest w stanie dosięgnąć Boga w żaden sposób. Jedynie Bóg może zstąpić, objawić się, dać się poznać. I Bóg to czyni. Przychodzi do nas w Jezusie Chrystusie. Również Hiob potrzebował Bożego objawienia. Elichu starał się być dla niego przewodnikiem, niejako pośrednikiem pomiędzy nim a Bogiem. Ale jego słowa, choć trafniejsze od porad przyjaciół Hioba, także okazały się niewystarczające. Bóg sam przemówi do Hioba i dopiero wtedy Hiob wszystko zrozumie. Pozna zamiary Boga, pozna Jego samego. Stanie się to w dramatycznych okolicznościach. Bóg przemówi do Hioba spośród wichru. Elichu opisywał w swojej mowie burzę. Jest bardzo prawdopodobne, że nad horyzontem zbierały się już wtedy chmury. Gdy Elichu skończył przemawiać, być może rozszalała się burza. Pan przemówił z wichru, przemówił do Hioba. Ale o tym będziemy mówić już w czasie naszego następnego spotkania. Będziemy wsłuchiwać się w słowa samego Boga.